Dobrze. Ja, Agnieszka, jeśli zdecydujemy się opublikować tę rozmowę, to ja dodam jakiś komentarz do tego. Rzecz jest eksperymentalna, więc na razie rozmawiajmy tak, jakby nie wiadomo było, co z tym będzie dalej. Ja cię chciałem spytać na początek, czego ty w ogóle obiecujesz po tych rozmowach? Bo myśmy na ten temat rozmawiali, ale tak naprawdę po jakimś chwili przemyślenia, czego sobie obiecujesz po tych rozmowach?
To znaczy, ja nie chciałabym jakby precyzować jakichś oczekiwań, w sensie, że nie wiem, coś oczekuję, że coś tam się wydarzy albo coś tam się zmieni. Najbardziej na tę chwilę, ja bardzo ci dziękuję, że w ogóle się do mnie odezwałeś gdzieś tam jeszcze kiedyś do szpitala i że się ze mną spotkałeś. I to był taki moment, kiedy ja sobie powiedziałam, że ja sama sobie chcę o tym porozmawiać ze sobą, tak? To jest... Znaczy, ja zawsze wiedziałam, tam wszyscy gdzieś tam mnie spotykali, mówili, pisz coś tam, coś tam, coś tam. Ja to wszystko tak. I to w ogóle nie miałam zamiaru nigdy nic z tym zrobić. Natomiast teraz chcę jakby sobie uporządkować. Ja nie wiem, czy mi to jest potrzebne, wiesz? Po prostu chcę to zrobić i zobaczyć, jak ja się też z tym będę czuła.
Okej. Okay. A powiedz mi, wpadłem ci słowo. Znaczy, chciałem cię spytać, czy w związku z tym czegoś się obawiasz? Zanim włączyłem nagrywanie, spytałem o to samo i powiedziałaś, że mnie, no, ale rozumiem, że to w kategoriach żartu.
Nie. Ja wiesz co, ja myślę, że na pewnym etapie takich właśnie głębokich przeżyć, jeżeli chodzi o przychodzenie wszystkich zażywane oraz jeżeli chodzi o przejścia w życiu, to przychodzi taki moment, kiedy ja przynajmniej tak mam, że ja już niczego nie boję, naprawdę. Boję się, wiesz, bólu, cierpienia, to tak, to ale nie boję się, wiesz, nie boję się.
Rozmowy telefoniczne, nie?
Tak, nie boję się. Nie boję się mówić o tym, co czuję i...
Okej. Okay. Dobra, my nie trzymajmy, na wszelki wypadek, gdybyśmy to rzeczywiście mieli opublikować, to nie trzymajmy tego napięcia. Powiedz, myśmy się umówili, że na początku będziemy to robić tak trochę anonimowo, ale dobrze byłoby, żeby choć trochę ci, co ewentualnie będą to słuchać, poznali twoje życie przed chorobą, w krótkich, prostych żołnierskich słowach, co robiłaś, bo robiłaś bardzo dużo z tego wszystkiego, co choćby ja wiem, co ty wybierasz, co z takich ważnych rzeczy, z ważnych aktywności warto byłoby wspomnieć.
Więc tak jak już powiedziałeś, robiłam bardzo wiele rzeczy w życiu i tu już nie chcę się wydawać, czy robiłam to dlatego, że poszukiwałam siebie i tak dalej. Nieważne. Ważne jest, że podejmowałam właśnie różne działalności. Z tych takich ostatnich to byłam nauczycielką, bibliotekarką, przedstawicielką handlową, animatorką społeczności lokalnych, trenerką kompetencji społecznych, wolontariuszką ośrodka pomocy społecznej, koordynatorką wielu projektów skierowanych do różnych grup, no między innymi do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Prowadziłam zajęcia z dziećmi, z seniorami. Działałam też w stowarzyszeniach różnych niosących pomoc potrzebującym. Tak.
Dobrze. No i wtedy się stało. A co dokładnie się stało? Co się porobiło w twoim życiu? Bo rozmawiamy tu głównie o zmianie, którą niesie ze sobą choroba i którą niesie ze sobą taka poważna sytuacja zdrowotna.
Tak. Wcześniej, przed chorobą, zawsze byłam w ciągłym ruchu. Zawsze byłam gdzieś tam w samochodzie, pędząca sobie gdzieś tam w różnych celach i w różnych potrzebach. Natomiast 3 lata temu zachorowałam na grypę H1N1. No i w ciągu bardzo krótkiego czasu to wszystko było na przestrzeni tygodnia. Wywiązał się ostry zespół ostrej niewydolności oddechowej i zapadłam sobie w śpiączkę. Rokowania były bardzo złe, bo przestały pracować moje płuca i moja jedyna nerka. Drugą miałam wcześniej usuniętą już w tej chwili prawie 30 lat temu, też po ostrej sepsie. Po ponad miesiącu udało się lekarzom mnie wybudzić, ale niestety musiałam być jeszcze kilkakrotnie usypiana i wybudzana, ponieważ płuca nie podejmowały pracy. W tej chwili płuca jakoś sobie radzą, to znaczy są chore, są cały czas leczone, są badane co 3 miesiące, mam robiony tomograf płuc. Powstał również w tak zwanym międzyczasie tętniak aorty wstępującej, który też jest dosyć groźny, a nie operacyjny, ponieważ no tak już się okazało, że tak mam, że jak zasypiam, jak ktoś mnie uśpi, to niechętnie się wybudzam, więc boją się w tej chwili tego ruszyć i on sobie gdzieś tam tkwi. Natomiast to, co zostało tak najbardziej, coś, co wydawało mi się moim najmniejszym problemem, kiedy byłam w śpiączce przy tych wszystkich rzeczach, które się działy, tak zwanych większych, to wszędzie przy każdym wybudzeniu straszliwie bolały mnie nogi. Tak od kolan w dół, najbardziej grzbiety stóp, tak to odczuwałam, jakby ktoś mnie przewlókł jak na westernie za koniem na bosych stopach. No, okazało się, że to polineuropatia stanu krytycznego, mam bardzo mocno uszkodzone nerwy czuciowe, ruchowe, dosyć głęboko. Objawia się to tym, że mam taką bardzo mocną przeczulicę dotykową, bardzo mnie boli naprawdę nawet powiew wiatru czy przykrycie się kołdrą, czy ubranie skarpetki, czy buta, boli mnie każdy krok.
No od razu powiedzmy, że chodzisz, że starasz się chodzić przy tym wszystkim.
Tak, bardzo się staram chodzić. Obecnie dzielnie maszeruję już wisząc na kijach, czyli nie wózek i nie chodzik, już idę coraz dalej. No niestety ja chodzę na tych kijach, ale przewracam się o te kije, ponieważ też nie czuję odległości, wysokości, jakiejś jakakolwiek nierówność, także zaczepiam o wszystkie wystające trawki, kamyczki, no i o własne kije. Mm-hmm. Tak, ale chodzę i mam zamiar chodzić.
Wiem z tych rozmów, no bo właśnie, ustalmy jakiś punkt wyjścia. Jednym słowem, żyjesz z wyrokiem w zawieszeniu, żyjesz z bólem, który próbuje sobie radzić. Wiem, że rozpoczęłaś, czy chcesz rozpocząć terapię eksperymentalną. Coś na ten temat?
Tak. W związku z tym, że naprawdę biorę bardzo, bardzo, bardzo silne leki, różne neurologiczne, różne leki, które mają przywrócić jakąś funkcję tych moich mocno uszkodzonych nerwów, to od 2 lat biorę również morfinę i jakby połączenie tych wszystkich leków. A nie można jakby czegokolwiek odstawić, bo wszelkie próby tutaj kończą się niepowodzeniem, to znaczy wraca straszliwy ból. Cały zestaw tych leków plus morfina powoduje to, że boli mnie trochę mniej. To nie jest tak, że mnie nie boli, bo nie było takiego momentu w ciągu tych 3 lat, żeby mnie przestało całkowicie boleć. Natomiast powodują ten zestaw leków no różne rzeczy inne typu takiego, że po prostu potrafię na przykład przespać przez 5 dni i nie można mnie wybudzić, tak, poza wstawaniem do pobrania leków i do łazienki, to jestem kompletnie nieprzytomna i nie mam siły ruszyć rzęsą. I postanowiłam coś z tym zrobić, bo nie chcę tak. Nie chcę tak i chcę jakby trochę bardziej świadomie i trochę częściej się budzić. W związku z tym jest sposób, jest metoda, no na świecie bardzo skutecznie leczy się wszelkie bóle neurologiczne medyczną marihuaną. Zainteresowałam się tym tematem prawie od początku swojej choroby i właściwie od 1,5 roku mamy ustawę. Medyczna marihuana jest legalna, jest dostępna, wszyscy możemy się nią leczyć, każdy lekarz może ją wypisać. Po czym jak wkroczyłam właśnie na tę ścieżkę i podjęłam decyzję, że tak chcę to robić, okazuje się, że wcale nie jest to takie proste. Raz lekarze w ogromnej części nie mają kompletnie wiedzy na temat medycznej marihuany. Nie wiedzą, jak wypisać receptę, w jakiej formie wypisać marihuanę. U nas jest w tej chwili dostępna w postaci suszu. Nawet jeżeli już się zdecydują, że okej, wypiszą mi tą receptę, to się okazuje, że nie mają takich recept, bo to są te recepty na między innymi na opioidy, które biorę w tej chwili, recepty tak zwane RPW, więc nie każdy lekarz je ma, bo nie ma takiej potrzeby, żeby je mieć. A nawet jeżeli już się zdobędzie tą receptę i po długich staraniach, to wcale nie jest oczywiste, że dostaniemy ją w aptece. Pierwsza partia marihuany, która dotarła do 3 jedynie w Polsce aptek, rozeszła się natychmiast. W tej chwili dotarła druga partia. I ja tak, byłam tą szczęściarą, która to w poniedziałek otrzymała receptę, a we wtorek kupiła medyczną marihuanę w aptece. No i tu pojawia się kwestia ceny. Ceny, która jest tragicznie zaporowa dla bardzo wielu chorych, to wiem na pewno, bo rozmawiam cały czas z ludźmi, bo spotykam się z ludźmi, spotykam wielu chorych w różnych szpitalach i no cena marihuany, 10 gram suszu marihuany medycznej kosztuje około 70 zł i to wystarcza, no powiedzmy, że maksymalnie na 2 tygodnie, a no, na 10 dni, tak?
Ja nie chcę, nie, my, znaczy tak, myśmy się umówili, że nasze rozmowy będą nie na temat tego, co bezpośrednio, nie na temat twojego,
dobra,
twojego osobistego, nie, ja nie chcę tej rozmowy urywać.
Chodzi mi, wiesz, o ogólny dostęp do leczenia, tak?
Ja wiem,
mamy
że,
i tak,
tak,
dalej.
Tak, tak, tak. Ja wiem, że to jest ważny wątek i może zróbmy w ten sposób, że jeśli zdecydujemy się opublikować tę rozmowę, to jeśli będzie taka potrzeba, to wrócimy do tego tematu, bo ja też nie chciałbym się pod nim prześlizgnąć, bo ja wiem, że twoje doświadczenie w tym względzie może być bezcenne, ale zostawmy to ewentualnym słuchaczom, jeśli się pojawi się ten wątek w jakichś pytaniach czy komentarzach, to pewnie poświęcimy temu zupełnie osobną rozmowę, bo szkoda, bo ja wiem, że temat jest ważny, rozmawialiśmy o tym długo i nie chciałbym nie chciałbym go spłycić, ale umówiliśmy się, czyli ja w tym miejscu może warto, żebyśmy na razie postawili kropkę, jeśli chodzi o twoją osobistą sytuację, bo to mniej więcej jest jasne od strony takiej osobistej, chorobowej, jeśli pojawią się, tak jak mu jakieś oczekiwania, żeby którejś z tych rzeczy rozwinąć, bo pewnie nie jesteś jedyna, już sama wspominałaś i w rozmowie wcześniej i teraz w tej rozmowie, że są ludzie, którym pomagasz. Więc możliwe, że te wątki się pojawią. Natomiast myśmy się umówili, że te nasze rozmowy będą dotyczyć czegoś innego. Dotyczyć tego, co ważne dla człowieka, co przestaje być ważne, a co staje się ważne dla człowieka, który jest w kryzysie, który jest już niezależnie od rodzaju choroby, niezależnie od rodzaju nieszczęścia, którego spotyka, bo zapewne to może być ciężka choroba, tak jak w twoim przypadku, niepełnosprawność, wypadek, śmierć bliskiej osoby i tak dalej, i tak dalej. Są jednym słowem w życiu takie absolutne przełomy, po których świat już nie jest taki sam. I ja bym chciał cię teraz spytać o to, co tak naprawdę w twoim myśleniu o świecie, co tak naprawdę dla ciebie osobiście się zmieniło. Mówisz 3 lata, to jest szmat czasu, życie przed chorobą, pełne aktywności, pełne spraw innych ludzi, pełne zajmowania się różnymi rzeczami społecznymi. A potem 3 lata ciągłej osobistej walki o siebie, o przetrwanie, o przeżycie, o przerwanie cierpienia i tak dalej, i tak dalej. 2 zupełnie inne światy. Gdybyś miała powiedzieć z własnego doświadczenia, tak jak to czujesz, co się tak naprawdę zmienia w takiej sytuacji?
Nie chcę tu mówić, że zmienia się wszystko, tylko że tak naprawdę tak jest, bo zmienia się przede wszystkim moje postrzeganie świata, moje postrzeganie tego, co było ważne, co jest ważne, a co być może już w tej chwili w ogóle nie jest ważne, że co jest ważne, a co jest ważniejsze i tak dalej. Czyli hierarchia potrzeb, wartości, no wszystkiego, to jest zupełnie inne wartościowanie. Znaczy w pewnym momencie jest tak, że jeżeli, zwłaszcza jeżeli długo przebywamy w szpitalu, tak, no to rzeczywiście to się tworzy taki tak świat szpitalny, świat, który zupełnie nie przenosi się, nie ma nic wspólnego ze światem na zewnątrz. Znaczy wiemy, tak my, chorzy pacjenci, wiemy, że gdzieś tam toczy się życie, mamy rodziny, które nas odwiedzają, które bardzo nas wspierają i to jest jeden z bardzo, bardzo ważnych wątków, które chciałabym poruszyć, jeżeli będziemy o tym rozmawiać, ale tak naprawdę żyjemy tam, żyjemy w świecie szpitalnym, w świecie chorób, w świecie leczenia, w świecie leków, lekarzy i tak dalej. Bo strasznie zmienia się moje postrzeganie świata w momencie, kiedy ja chcę rozwijać swoje, nie wiem jak, potrzeby nazwane i wymyślone, czy też nie wymyślone, a rzeczywiście odczuwane, a zupełnie co innego jest, kiedy sytuacja, w której marzę o tym, żeby samodzielnie usiąść na łóżku, tak, że o wstawaniu nie wspomnę, czy też pójście do toalety, czy też nawet odwrócenie głowy. To jest moje marzenie i to jest ważne i to jest bardzo trudne na miarę tamtego czasu. I w tym momencie no naprawdę nie interesuje mnie, chociaż tak naprawdę to mnie dotyczy, ale w tamtym momencie mnie nie interesuje, co się dzieje tak w Sejmie i w polityce i nawet w nadchodzącej wiośnie, bo to po prostu jest zupełnie poza mną. Chociaż tak jak mówię, no niestety mnie to dotyczy, bo decyzje Sejmu dotyczące leczenia są bardzo ważne.
A relacje z ludźmi?
No właśnie, i tutaj paradoksalnie moje odczucie jest takie, że te relacje są lepsze, że te relacje są głębsze, że te relacje.
Że słabe odpadło, a dobre zostało?
O tak, właśnie tak, że słabe odpadło, a dobre zostało. Bardzo dobre zostało, to dobre się ciągle wzmacnia, ale też ja inaczej rozmawiam z ludźmi, których spotykam, bo ja zawsze spotykałam bardzo dużo ludzi na swojej drodze ze względu na to, jak żyłam i pracowałam, ale teraz też spotykam bardzo wielu ludzi. To są ludzie chorzy przeważnie, to są ludzie w szpitalach przeróżnych, w związku z tym, że tych chorób trochę mam, to przemieszczam się po różnych szpitalach i tam wszędzie są ludzie chorzy, i tam wszędzie są ludzie cierpiący, i tam wszędzie są ludzie, którzy nie potrafią sobie poradzić ze swoimi emocjami, ze swoimi relacjami, chociażby z najbliższymi, bo to jest najtrudniejsze, tak, bo to, że my walczymy, tak, jesteśmy w walce ze swoją chorobą, to nie znaczy, że to jest tak, że to my walczymy i tylko my walczymy, bo są w tym nasze rodziny i to ja nie mówię już o samym wsparciu, że robią wszystko, żeby nam pomóc, tylko po prostu oni też chorują, naprawdę. To są straszliwe emocje, to są tak ważkie tematy poruszane właśnie w rodzinach albo nieporuszane, bo nie potrafimy o tym rozmawiać, tylko po prostu staramy się jakoś to przejść wspólnie i przetrwać. I no właśnie, to są moje dygresje, które odrzucają mnie od tematu i ja mam jakby ze względu na to, że mój mózg naprawdę się zmienił i nie potrafię się skupić na czymś jednym i gdzieś tam mocno odpływam w różnych kierunkach, no to też jest mi trudno właśnie mówić o pewnych rzeczach bez jakichś tam odskoków, ponieważ no, zmierzałam do czegoś zupełnie innego.
Okej, rozumiem, tak, że dygresyjna.
O postrzeganiu ludzi, straszliwa, to po prostu jest to chyba jedną wielką dygresją i tak mam na ten moment. Denerwuje mnie to, brakuje mi słów, bardzo wielu rzeczy nie pamiętam. Jak coś czytam, potrafię się zawiesić na dwóch zdaniach, które czytam w kółko i zrozumienie jednego jest okej, ale już kilka kolejnych to muszę wrócić do pierwszego i to też jest bardzo, bardzo dla mnie frustrujące, ale tak jest, tak mam, tak. Jeszcze tylko o te relacje z ludźmi, z bliskimi, tak. Bo tak, bo mówiłam o walce, tak, że walczymy, że walczę z chorobą, ale też walczę tak jak tutaj w moim przypadku walczę o każdy krok, walczę o każdy dzień, ale też walczę z systemem, jeżeli chodzi o dotarcie leków, bo mówiliśmy o medycznej marihuanie, gdzie jest do niej dostęp, no ale tak naprawdę niekoniecznie jest dostęp, znaczy jest, ale to naprawdę trzeba przejść drogę przez mękę, żeby to zrobić, czyli
to jest, okej, okay. Chciałem cię spytać, czy to jest taka wizja świata pękniętego, że świat przed i świat po? Czy to jakoś się jednak zlewa w całość? Czy ty masz poczucie tego, że twoje życie jest spójne, tego co było i tym co się stało i tym co jest? Czy to jednak jest pęknięcie głębokie?
W takiej początkowej fazie, kiedy się znajdujemy w takiej sytuacji, tak ja sobie myślę, że tak to jest, no to jest to straszliwe pęknięcie. To jest świat sprzed i świat, który jest teraz. Nie ma świata po, bo jakby myślenie o tym, czy jaki on będzie i czy w ogóle będzie, to tego nie wiemy, tak? Walczymy na dziś, a czy mówię tutaj o naprawdę bardzo ciężkich chorobach, tak? O takich stanach, gdzie ludzie naprawdę nie wiedzą, czy obudzą się na drugi dzień, więc planowanie czegoś tam, to jest takie sobie. Natomiast jakby w dalszej fazie tego bycia w chorobie, tak ja sobie to wyobrażam, no to jednak, kurczę, no tworzy to całość, bo ja przez to, albo dzięki temu, że zachorowałam, dzięki temu, że przeszłam przez to wszystko, przechodzę w dalszym ciągu i pewnie jeszcze długo będę przechodzić, jeżeli będę jeszcze na tym świecie, to ja się stałam zupełnie innym człowiekiem. Ja jestem kimś innym, jestem z kimś innym, jestem w całkiem innym miejscu. Ja się z tego powodu cieszę, tak? Mimo całego bólu i cierpienia jest to dla mnie rozwijające. Ja to tak czuję.
Mhm. A powiedz mi, trochę kończąc te rozważania, powiedz mi, czy masz takie poczucie, że te dwa światy są w jakiś sposób w większym lub mniejszym stopniu prawdziwe? Czy fakt bycia zdrowym, czy kategoria normalności, bo pytam o taką rzecz, że czy komuś zdrowemu, który jest w pełni funkcjonalny, wydaje się, że żyje w normalnym, prawdziwym świecie. Choroba, niepełnosprawność, szpital jest jakąś aberracją, jest jakąś nienormalnością, czymś jakby mniej prawdziwym, znaczy może nie mniej prawdziwym, tylko mniej... No dobrze, zostanie w przysłowie mniej prawdziwy.
Nas to nie dotyczy, tak?
Tak, jakaś. Tak. Ale tak. Ja cię chciałem spytać, bo możliwe, że po tej zmianie wychodzi tak, że to tamten świat tak naprawdę jest jakąś łudą, tamten świat jest jakiś nierealny, pełen mrzonek, pełen nie wiesz,
łód, gdzieś tam, tak?
Łód, tak, bezsensownych pędów, a ten staje się bardziej prawdziwy. Masz takie poczucie, że któryś z nich jest bardziej prawdziwy?
Znaczy ja myślę, że dopóki właśnie nie znajdziemy się w sytuacji takiej albo takiej, dopóki to właśnie nas nie będzie dotyczyć, to my nie wiemy, tak? Bo jesteśmy tu i teraz i to właśnie, ta rzeczywistość mnie dotyczy, tak? I no ja w tej chwili już jestem na takim etapie, że byłam i tu i w tej chwili, kiedy choroba się zaczęła, no to niestety tamten świat sprzed gdzieś tam został odstawiony, bo taka... Tak było potrzeba, ja tak czułam, że to jest jedyna jakby dla mnie, żeby nie zwariować, to jest to jedyna metoda, czyli zresztą nie miałam wyjścia, no tak nie byłam w stanie wstać z łóżka, więc musiałam się zająć tym, żeby się nauczyć po prostu poruszać nogami i żeby dalej jakoś iść do przodu, ale no właśnie, dopóki nas to nie dotyczy, to ani nie będziemy wiedzieli po pierwsze, jak się zachowamy, jak będziemy w tym albo w tamtym świecie, a po drugie, no skoro choroba nas nie dotyczy, no to trudno, żebyśmy uważali, że gdzieś tam jakiś świat ludzi chorych jest ważniejszy, czy inny, czy prawdziwszy niż ten, który mam na co dzień, tak? No to tak sobie myślę. Natomiast też strasznie ważne jest to właśnie, z kim utrzymujemy relacje w tych ciężkich stanach. To właśnie wsparcie przyjaciół, wsparcie bliskich i to jak oni, bo to wiesz, jedno nasze postrzeganie świata w czasie, kiedy jesteśmy w chorobie, to jedno, ale też zupełnie czymś innym, a cholernie ważnym jest postrzeganie nas w tej chorobie przez ludzi nam bliskich. Tak? Chodzi o to, że fajnie by było, gdyby ci ludzie, jeżeli już przy nas są i zdecydowali się być w jakikolwiek sposób, to żeby oni też mieli świadomość naszych wszystkich tak ograniczeń, ułomności i tego, na ile poważna jest nasza choroba, ale też świadomość tego, że jesteśmy już innym człowiekiem niż przed chorobą, ale jednocześnie świadomość tego, że ja jestem tą samą Agnieszką, tak, którą znałeś wczoraj która sobie usiądzie chętnie przy ognisku i przy gitarze.
Mhm. Zmierzając do końca, rozmawialiśmy o tym, że przemyślisz sobie, ewentualne tematy, ewentualne wartości, pojęcia, które mogłyby się kręcić, wokół których mogłyby się kręcić nasze kolejne, ewentualne kolejne rozmowy. Pytanie, czy coś ci przyszło do głowy, czy na przykład zostawiamy to ewentualnie potencjalnym słuchaczom? Czy zostawiamy to, chcesz powiedzieć, o czym chciałabyś porozmawiać, czy zostawiamy sytuację otwartą na ludzi, którzy ewentualnie będą tego słuchać i to oni podpowiedzą tematy?
Że bardzo bym chciała, żeby tak było, w sensie, że gdyby ktoś tak, kto tego, nie wiem, posłucha, poczyta, zastanowi się, żeby powiedział tak, co dla niego jest ważne, jak nie wiem, albo wydaje mu się ważne, albo jakie jest jego postrzeganie tego tematu i jakie tematy warto poruszyć. To o to bym prosiła, bo to jest ważne. Ja jeszcze chcę tylko powiedzieć, że jako taką bardzo, bardzo przewodni motyw w rozmowach z chorymi, z ciężko chorymi, bo podkreślam, że tu chodzi o ciężkie choroby, jest motyw odejścia, przejścia na drugą stronę, jakakolwiek by ona nie była i w cokolwiek byśmy nie wierzyli. I tutaj w kontekście tego, że ja pozwalam sobie odejść, ale też osoby bliskie, które robią wszystko, żebym ja żyła, tak, żebym po prostu żyła każdy dzień. I jest to dla nich bardzo ważne i to jest ich własna ogromna walka, żeby też, jeżeli jest taki moment, to znaczy chodzi mi o to, żeby bliscy na przykład byli w stanie zrozumieć. Ja wiem, że to jest strasznie ciężkie. Nie mówię tutaj o eutanazji, o żadnej absolutnie pomocy w tym przejściu, ale chodzi mi o taką naszą wewnętrzną zgodę. Tak? Ja zgadzam się, żebyś ty, chociaż bardzo cię kocham, odszedł, ponieważ wiem, że nie masz już siły walczyć dalej.
Dobrze, rozumiem, że ten temat pewnie tak czy inaczej jakoś przegadamy, no niezależnie od tego, czy będziemy to publikować, czy nie. Dobrze, chcę zakończyć tą pierwszą rozmowę trochę hardkorowo, w sensie psychologicznym.
I tu się boję.
Nie, bo tak, po pierwsze, gdyby to ktoś miał usłyszeć, to ja chcę, żeby wszyscy przyjęli do wiadomości, że tu nie ma żadnej ustawki. Że ty tego wszystkiego nie przygotowałaś, że ja ci wysłałem jakieś moje wątpliwości czy moje kierunki, ale to nie były bardzo konkretne pytania, o co możemy chyba powiedzieć z czystym sumieniem, że nie mieliśmy żadnej rozmowy wstępnej, że myślę, że umówiliśmy się do tego, że jeśli będziemy to publikować, to będziemy publikować bez żadnej redakcji, to znaczy ja nie będę tego czyścił, nie będziemy tego montować, nie będziemy tego wycinać, od momentu, kiedy się włączy nagrywanie do momentu, kiedy się kończy nagrywanie. Cała ta rozmowa ewentualnie będzie udostępniona. No i teraz ta hardkorowa sytuacja jest taka. To jest pierwsza rozmowa. Wstępnie umówiliśmy się, że zanim ewentualnie zdecydujemy, czy będziemy to publikować, to ty to usłyszysz. No więc pytanie jest takie. Publikujemy to bez odsłuchu i rzucamy się do basenu, nie sprawdzając, czy jest woda? Czy mam ci to nagranie wysłać?
Biorąc pod uwagę stan mojego umysłu, jestem w stanie to puścić tak, jak leci, bo nie wiem, cokolwiek z tym zrobię. Jeżeli po odsłuchaniu mogę jedyne, co mogę z tym zrobić, to powiedzieć, dobra, żartowałam, idziemy na piwo, tak? Nie rozmawiamy o tym, ale tak poważnie to zastanawiam się, wiesz, ale znaczy zastanawiam się tylko przez chwilę, bo mocno korci mnie, żeby to puścić tak, jak jest, ale też no też mam cały czas takie, wiesz, takie ciągle, że jakie ja mam moralne prawo, tak, wydawania takich sądów, jakie ja mam moralne prawo mówienia o tym i mówienia o tym ludziom, dlatego, że mówienie o tym, o tych poważnych, naprawdę ważnych sprawach, ważnych tematach, ważnych zagadnieniach, no też wpływa jakby na odbiór, tak? Znaczy mnie się tak wydaje, że jeżeli ja komuś mówię, że nie wiem, mam tak, tak, tak i tak, ludzie mają tak, tak, tak i tak, no to ktoś, kto to słucha, no to jako jakoś tam się tym, nie wiem, kieruje, sugeruje, a przynajmniej tego wysłucha. I nie wiem, czy mam prawo to zrobić. Rozumiesz?
Miałem bardzo podobne wątpliwości. Rozmawiałem na ten temat też, jak wiesz, z różnymi bliskimi mi ludźmi. Ja bym chciał, dlaczego w ogóle, skąd to w ogóle moja propozycja? Ta moja propozycja jest stąd, że ja absolutnie nie czuję się terapeutą. Absolutnie nie czuję się powołany do tego, żeby komukolwiek pomagać, rozmawiając z nim w ten sposób. Miałem jedną, dwie, trzy osoby w swoim życiu, które były w podobnym stanie. Radziłem sobie z tymi sytuacjami jako człowiek, jako przyjaciel, kumpel, znajomy w bardzo różny sposób. Mam przypadki, w których kompletnie poległem. Mam takie przekonanie, że poległem jako człowiek. Mam też takie przypadki, w których mam poczucie, że wszystko, co mogłem i wszystko, co powinienem i wszystko, co chciałem, zdążyłem zrobić. Ale nie mam absolutnie w sobie poczucia zbawiania świata, narzucania komukolwiek jakichkolwiek rozwiązań. I boję się, moja propozycja wynika z tego, że przestraszyłem się, że jeśli będziemy sami się cenzurować w tym wszystkim, to jednak właśnie przypiszemy sobie to prawo. Znaczy, że przypiszemy sobie prawo oceniania, co ludzie powinni usłyszeć, a co nie. No że jeśli po prostu wrzucimy im te nasze gadki tak, jak leci, zastrzegając, że podsłuchują prywatną rozmowę, to że zostanie zachowany ten podstawowy walor, jakim jest subiektywizm. Że po prostu my tak mamy, myśmy tak o tym rozmawiali. Więc nie naciskając absolutnie, rozumiejąc sytuację, no, chcę, żeby w ostatnim zdaniu, jeśli ktoś to kiedyś usłyszy, żeby padło też i to, żeby wszyscy byli świadomi, że ta decyzja została podjęta w tym momencie.
Dobrze, Jacku, to tak zróbmy. Tylko jeszcze powiedzmy, że my tak mamy, ale na tę chwilę, na ten moment, to wcale nie znaczy, że jutro nie będę miała inaczej.
Jasne.
I tak, i to jest właśnie to, co jest moje, jak to czuję, tak jak to czuję teraz.
W pierwszy dzień wiosny 2019 roku.
Dokładnie tak.
Dobra, słuchaj. Okay. To na razie buziaki. Kończymy tą rozmowę. Ja to opatrzę jakimś wstępem. Będę to publikował na swojej stronie. Pierwsza dostaniesz link do wszystkiego. Zanim to zaczniemy upowszechniać gdzieś w społecznościówkach, to dam ci chwilę jeszcze, żebyś się z tym zapoznała na mojej stronie, a jak stwierdzisz, że nie, tam na tą stronę rzadko kto sam z siebie zagląda. Więc spokojnie, jak jedna osoba zdąży to przesłuchać, to jest wszystko. A jak nie usłyszę sprzeciwu, to po prostu opuścimy to na fejsie i zobaczymy, co się stanie, okej?
Dobrze, Jacku, bardzo ci dziękuję za rozmowę, ale bardzo ci też dziękuję, że przypomniałeś mi, przyjaciele, po co są.
Buziaki, do usłyszenia szybko. No, na razie, cześć.
Dzięki, pa, hej.